na 96 FM. Już jest mój gość, czyli Alicja Kluj. Cześć, Alicja.
Cześć, Paweł. Witam cię serdecznie i wszystkich słuchaczy.
Alicjo, zaprosiłem cię tutaj, żeby porozmawiać o różnych rzeczach. Najpierw zapytam cię, no jako że jesteśmy akademickim radiem, studenckim radiem, studiowałaś dość ciekawy kierunek, co prawda nie w Zielonej Górze, ale... Gdzie studiowałaś?
Tak, ciekawy kierunek studiowałam w mieście Poznaniu. Oczywiście to są kierunki bardzo rzadkie. Była to filologia wietnamsko-tajska. Na dzień dzisiejszy niestety już nie istnieje jako taka, istnieje filologia wietnamska tylko i wyłącznie.
A co cię tam zawiodło w ogóle? Raz, że do Poznania, a dwa na taki kierunek?
No właśnie, że do Poznania, dlatego, że taki kierunek.
I to było najbliżej? Nigdzie indziej nie było bliżej?
Wydaje mi się, że tutaj w naszym obrębie akademickim typu Zielona Góra, Wrocław, Poznań, Szczecin, to było takie najbliższe. Aczkolwiek muszę się przyznać do tego, że filologia wietnamsko-tajska nie była moim pierwszym wyborem. Była nim filologia koreańska. W języku koreańskim zakochałam się dawno, dawno temu, będąc w Korei, jeszcze w czasie liceum. I niestety podjęłam decyzję o kierunkach zdawanych na maturze, nie tych, co trzeba, bo dopiero później przeczytałam wymaganie na studia i na tą filologię koreańską się nie dostałam. Poza tym jest to bardzo mała filologia, ale uczelnia poznańska w swojej
ofercie
powiedziała, że mam tutaj jeszcze listę innych filologii na otarcie łez. Proszę się zapoznać i tam właśnie rzuciłam się w oko wietnamsko-tajska i pomyślałam, że to jest tak egzotyczne i tak nieznane i tak zupełnie mi obce, że pójdę właśnie na to.
Aha, czyli po prostu tak że to nie było, że chcę koniecznie, tylko właśnie dlatego, że nie udało się na poprzedni kierunek, tak, no to najbliżej był ten.
To jest tak, że ludzie zdeterminowani na Azję, którzy gdzieś tam już mają zaszczepione to ziarenko miłości do Azji, czasami muszą iść też na jakieś kompromisy. I planowałam, że może gdzieś w międzyczasie przeniosę się z tej wietnamsko-tajskiej na koreańską, ale też muszę się przyznać do tego, że ta moja miłość do wietnamskiego, jak im więcej zaczęłam poznawać ten język, tą kulturę, jakoś tak we mnie urosła i nie czułam zupełnie już potrzeby, żeby gdzieś uciekać stamtąd i zostałam i wcale tego nie żałuję. I
skończyłaś, tak. Zdałaś wszystko, zaliczone.
Tak, zaliczone.
Czyli masz papier i co możesz z tym papierem zrobić? Co można zrobić po takich studiach, po takim kierunku?
Co można zrobić po takich studiach? To jest wada i zaleta tych małych filologii. To są tak zwane, właśnie to jest katedra małych filologii. Po takich studiach, jeżeli ma się dosyć dużo wyobraźni, to można robić wiele. Oczywiście w Polsce najbliższy taki duży ośrodek, gdzie, nie wiem, czy wiadomo słuchaczom bardziej czy mniej, największy ośrodek taki Wietnamczyków jest właśnie w Warszawie, w Luce Kosowskiej. I tam jest, no jest dosyć sporo różnych zawodów, które można stosować z wietnamistyką. Można również pracować w Straży Granicznej, jako tłumacz wszelkiego rodzaju.
No
można
tak,
pracować.
W końcu graniczymy z Wietnamem, tak?
No, nie graniczymy z Wietnamem. Do tego jeszcze nie doszło, ale takie bardzo egzotyczne języki są poszukiwane również w ministerstwie. Mogę tutaj powiedzieć ciekawostkę, że większość osób, które skończyły ze mną studia, co prawda nie mieszkają w Polsce, mieszkają w Wietnamie, ale jedna z tych osób pracuje właśnie w ambasadzie polskiej w Hanoi, druga osoba ma swój program w telewizji, trzecia osoba, kolega był w Wietnamie, ale wrócił i doskonale gotuje w Poznaniu, w restauracji. Także spektrum jest szerokie. To też jest kwestia tego, gdzie kogo niesie. Inna koleżanka teraz spodziewa się małego wietnamskiego dziecka ze swoim wietnamskim mężem w Hanoi. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Nie wiem, czy jeżeli nas teraz słucha w innej strefie czasowej.
Może być, może tak być, słuchaj. A co ty wybrałaś w końcu? Gdzie ciebie wywiało z tym językiem?
Wywiało mnie do Anglii. Bardzo oryginalnie. Jak wszystkich Polaków, którzy pragnęli gdzieś daleko do egzotycznych krajów, wybrałam się właśnie do Anglii. I tam z językiem wietnamskim, jakby to powiedzieć, styczność moja z językiem wietnamskim była dosyć niewielka, dlatego szukałam gdzieś jakiekolwiek możliwości i pracowałam przez 1,5 roku jako tłumacz dla służby zdrowia. Jako tłumacz angielsko-wietnamski, wietnamsko-angielski.
Czyli po prostu Wietnamczykom przybywającym w Anglii.
Tak, pomagałam im przy różnego rodzaju wizytach u lekarza, u wizytach w szpitalu. Tłumaczyłam też dokumentację, jeżeli musieli podpisać zgodę na jakąś operację. No nie powiem, było to trochę stresujące, bo czasami czułam, że mam czyjeś życie w swoich rękach, ale ciekawe doświadczenie.
My o tym, co dalej robiłaś po tych studiach i nie tylko, my posłuchamy już za chwilę. Wracamy do rozmowy z naszym gościem, czyli z Alicją. Alicja, bo jeszcze na studiach udało ci się wyjechać do Wietnamu.
Tak, udało mi się, na całe szczęście. To jest zaleta takich małych filologii, zresztą jestem pewna, że tutaj na Uniwersytecie Zielonogórskim studenci studiujący wszelkiego rodzaju języki też rozglądają się za stypendiami, ponieważ jest to, jakby nie patrzeć, najlepszy sposób na to, żeby nauczyć się języka. No po prostu być w nim, być dookoła ludzi, obserwować, słuchać i próbować się z nimi porozumiewać w różnych sytuacjach.
No tak, kontakt z żywym językiem jest najlepszy.
Absolutnie.
Jak ci się udało w ogóle? Bo tak wspomniałaś właśnie, że to było stypendium właśnie na tym stypendium wyjechałaś.
Tak, było to stypendium rządowe. Bardzo dużo osób myli to z programem Socrates Erasmus. Jest to zupełnie coś innego. To stypendium zostało uznane poprzez takie biuro w Warszawie, które do dziś działa, aczkolwiek zostało przejęte przez agendę rządową. Jest to Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Strona tego biura jest oczywiście dostępna w internecie i tam można każdy student z każdej uczelni w Polsce może sobie zajrzeć. Oczywiście muszą być to studenci z sensu stricte w jakikolwiek sposób związani z tymi krajami. Jest bardzo duża lista krajów, z którymi Polska ma umowy bilateralne. I dzięki temu studenci naszego kraju mogą jechać na takie stypendium i dostają również od państwa drobne, aczkolwiek zawsze jakieś tam pieniążki na to, żeby się w takim kraju utrzymać, ponieważ w zależności od kraju czasami trzeba zapłacić sobie za akademik, czasami nie trzeba. No, kilka groszy, kilka euro czy kilka dolarów zawsze się przyda. W moim wypadku było to $240 i wystarczyło tylko na opłacenie akademika i motorku, ponieważ w Wietnamie, jeżeli ktokolwiek widział albo był, głównym środkiem lokomocji są takie małe skuterki, motorki.
No, to chyba akurat jest bardzo dobre wyjście. Jak długo byłaś w ogóle w Wietnamie właśnie z tego stypendium? Ile czasu?
Udało mi się pojechać na rok czasu. Przedłużyłam sobie co prawda kilka miesięcy jeszcze, aczkolwiek widzę taką typowo studencką, zostałam na rok czasu. Niestety jednowjazdową, czyli nie mogłam sobie w międzyczasie wyjechać do Tajlandii, do Laosu i do wszystkich krajów ościennych, ale dzięki temu, że byłam tam przez długi, długi rok, zdołałam zwiedzić Wietnam od północy po samo południe, więc był to bardzo intensywny, wspaniały rok.
I co przez ten czas robiłaś w Wietnamie? Pracowałaś?
Czego ja nie robiłam. Albo proszę zapytać, co jadłam.
To też,
Kulinaria jest to chyba temat na zupełnie osobną audycję. Można sobie wyobrazić, że tam się je w zasadzie wszystko. Co robiłam? Przede wszystkim, wiadomo, głównym celem była nauka wietnamskiego, nauka kultury Wietnamczyków i eksplorowanie tego wszystkiego, co się działo dookoła. Nasza baza była oczywiście w stolicy Wietnamu, Hanoi, na północy. Tam z grupką studentów mieliśmy zajęcia 3 razy w tygodniu i w zależności od tego, jakie kto miał ambicje, 90% ludzi, która przyjechała, to była grupa 10-osobowa z Polski nasza wtedy, 90% ludzi po zajęciach szukało sobie pracy, oczywiście najczęściej jako nauczyciel języka angielskiego. I była to praca fajna, praca przyjemna. Ja uczyłam ludzi angielskiego od malutkich dzieci, takich kilkuletnich, po studentów, po osoby naprawdę już takie dosyć starsze, więc w kilku szkołach językowych uczyłam. I to mi sprawiało bardzo dużą radość i przynosiło mi pieniądze.
No bo to chyba najważniejsze, żeby mieć co gdzie mieszkać, tak, co opłacić, co tak, i co jeść. A powiedz mi, jaka była najdziwniejsza potrawa, jaką zjadłaś w Wietnamie?
Zastanawiam się, wszelkiego rodzaju dania z węża, ale taka najdziwniejsza, no może nie najdziwniejsza, ale najbardziej kontrowersyjna, wydaje mi się, dla nas, Europejczyków, zdarzyło mi się zjeść psa 2 razy.
Czyli jednak, znam osobę, która jadła coś takiego. Powiedz mi, z czego wynika taka dieta, taki rodzaj jedzenia?
Wiesz, to z jedzeniem akurat mięsa psa łączy się też, co dla nas Europejczyków zaślepionych, wiesz, miłością do zwierząt, nie bierzemy pod uwagę, że z tym się łączą pewne wierzenia i pewne, to jest podłoże kulturalne, to jakbyśmy w Polsce powiedzieli, nie jedzcie karpia na święta, bo nam się to nie mieści w głowie. Pies przede wszystkim, mięso psa ma właściwości rozgrzewające, więc je się je często w okresie zimowym, w okresie, kiedy jest chłodno, robi się takie hot poty, takie jednodaniowe z psa, aczkolwiek niekoniecznie są różne. Jest całe spektrum dań.
Jak to z mięsa,
jak
tak?
to z mięsa, oczywiście. Również wierzy się, że mięso psa, zjedzenie pod koniec miesiąca mięsa psa przynosi ci taki good luck na nowy miesiąc, więc no jest to kilka różnych wierzeń połączonych i to nie jest tylko tak, że mamy po prostu, Wietnamczycy mają chętkę i smaczek na psa i dlatego jedzą. To wszystko ma jakieś swoje podłoże. To jest kraj bardzo, bardzo ciekawy kulturowo i religijnie. Tam jest ogromny synkretyzm i nie można ich tak jakby wrzucać tego wszystkiego do jednego worka, tak jak u nas, powiedzmy, jest dominująca religia, która nam mówi. Tam jest ich kilkanaście i one się tak fajnie przenikają i te wierzenia też w takie domowe duszki różnego rodzaju, czy symbolika. Tak samo posiłki też mają swoją symbolikę.
Co robiłaś już? Czy coś właśnie poza pracą, wspomniałaś, że udało ci się zwiedzić bardzo dużo. Co między innymi, jakieś takie najfajniejsza rzecz czy miejsce, które zapadło ci w pamięć i tam byś z chęcią wróciła?
Wietnam jest bardzo różny. Na północy Wietnamu, na północnej części jest taka miejscowość Sapa. Jest to bardzo znana miejscowość, też bardzo lubiana przez Wietnamczyków. Jest to wysoko w górach. Charakteryzuje się tym, że mieszka tam bardzo dużo mniejszości etnicznych. Jest tam ich ponad 30 różnych. Te mniejszości etniczne się bardzo fajnie wyróżniają między sobą strojami. Oni na co dzień nie noszą, więc jadąc tam, człowiek nagle przenosi się w jakiś dziwny, kolorowy świat, gdzie idąc ulicą spotykasz ludzi z jakimiś dziwnymi symbolami gdzieś, na twarzy, czy na czole, czy gdzieś jakaś bardzo specyficzna ozdoby, czy kolory ubrań, i to też ich wyróżnia między sobą. To było niesamowite. To było bardzo blisko granicy z Chinami, a im bardziej na południe, tym Wietnamczycy, mam wrażenie, są bardziej docywilizowani, jest coraz cieplej, jest weselej. Na południu Wietnamu, w delcie Mekongu, też niesamowite miejsce, gdzie można zobaczyć, taki targ wodny na łódkach, gdzie tych łódek przepływa mnóstwo. No jest to niesamowity...
Jest co tak, oglądać, jest co
oglądać od góry do dołu, absolutnie.
Do rozmowy za chwilę wrócimy. Wracamy do rozmowy w Akademickim Radiu Indeks. Przypomnę, jest Alicja. Rozmawiamy teraz aktualnie o Wietnamie. Powiedz mi, czy warto pojechać tam do Wietnamu, tak już na zakończenie naszej rozmowy?
Oczywiście, nie byłabym sobą, żebym powiedziała inaczej. Bardzo, bardzo polecam wszystkim, którzy planują gdzieś jakieś egzotyczne wakacje, zastanawiają się, może trochę wahają, czy to jednak nie jest za daleko. Absolutnie nie. Polecam wszystkim, którzy są żądni przygody i takich doświadczeń egzotycznych. Polecam Wietnam. Jest to... Wietnamczycy są niesamowici. Są bardzo ciepli, są otwarci, bardzo pomocni i naprawdę... Proszę się nie zdziwić, jeżeli pomyślą, że jesteśmy Rosjanami.
Czy koniecznie trzeba znać język wietnamski, czy można jakoś się z nimi dogadać?
Nie, niekoniecznie. Wietnam jednak mimo wszystko jest krajem dosyć turystycznym i ilość, że tak powiem, białych turystów, którzy się tam przewijają przez Hanoi czy przez Ho Chi Minh City na południu, jest bardzo duża, więc naprawdę nie należy się bać. Wystarczy troszkę liznąć angielskiego, można się dogadać po rosyjsku, jeżeli ktoś preferuje. Także naprawdę absolutnie polecam. Jest mnóstwo do zobaczenia. Ceny są takie, że można przeżyć, naprawdę sobie zaplanować fajne wakacje i po prostu jechać, tylko jechać. No jest
to
ciepło.
No nic, tylko właśnie jechać. I kiedy najlepsze, na jaka jest najlepsza pora właśnie, żeby pojechać? Czy latem jechać, czy jednak naszą zimą?
Wydaje mi się, że naszą zimą, tam w zimie jest powiedzmy 10 stopni na plusie, więc na północy, a na południu jest naprawdę cały rok gorąco. Aczkolwiek pora deszczowa zaczyna się mniej więcej tak... myślę, że maj, po koniec maja do września, myślę, że lepiej nie, bo są deszcze i po prostu można sobie zaplanować najpiękniejsze wakacje, które po prostu deszcz nam rozmyje i będziemy siedzieć w hotelu smutni.
Czyli do maja najlepiej jechać.
Tak, no i myślę, że wrzesień to jest bardzo fajny czas, żeby pojechać. Wrzesień, październik, gdzie jeszcze jest ciepło. Ale to mówię, to zależy w jakiej części, ponieważ południe Wietnamu jest ciepło cały rok. Tam, gdzie jest Saigon, tam, gdzie jest delta Mekongu, więc tam w zasadzie w grudniu, jak jest nam smutno, jak jest tam źle, bo w Polsce jest plucha, wsiadać w samolot i lecieć, tam jest słońce, jest cieplutko, jest przyjemnie i woda jest jest ciepła.
No nic, ja pakuję w takim razie siebie i lecę. Dziękuję ci bardzo, Alicja, za nasze spotkanie.
Bardzo dziękuję. Sin canon.
O, to pewnie znaczyło do widzenia, bo dobranoc.
To znaczyło tylko dziękuję, bardzo dziękuję za dzisiejszy dzień.
Jeszcze raz przypomnę, naszym gościem była Alicja, opowiadała nam o Wietnamie, a wkrótce będzie można usłyszeć całą rozmowę na naszym portalu w zielonej.pl. Także jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Na razie, cześć.